Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu 21% rocznie tym razem nie będziemy rozmawiać o inwestowaniu. Na tapetę weźmiemy oczywiście branżę gier, ale z punktu widzenia dziennikarzy, ale też twórcy. Moimi gośćmi są dzisiaj Radosław Nałęcz. Cześć Radek.
Cześć.
I Tadeusz Zieliński.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o przyszłości samych mediów gamingowych, ale i całej branży gier. Panowie, dzisiaj znajdujecie się po drugiej stronie mikrofonu. Na co dzień jesteście prowadzącymi programu FOPA w Polsat Games. Zacznijmy od tego, jak zaczęła się wasza przygoda z branżą gier. Co się wydarzyło po drodze, że jesteście tu, gdzie jesteście?
Ty masz więcej chyba, dłuższą historię.
W dużym takim telegraficznym skrócie, w 96 roku zacząłem pracować w Gamblerze. Przez zupełny przypadek, przez kolegę trafiłem, udało mi się napisać pierwszy tekst. Moja matka dziennikarka pomogła mi go tam, zadiustowała, usunęła błędy ortograficzne. No i w ten sposób się zaczepiłem jakby w dziennikarstwie gamingowym polskim. To była tak zwana druga fala dziennikarstwa, czyli po Top Secrecie i Secret Service i świecie gier komputerowych nastała tam druga fala, czyli właśnie Gambler, Reset i tam jeszcze parę innych pism.
To, że tak zapytam, ile miałeś wtedy lat? W tych latach 90?
19.
A, no ja to jestem, młodo zacząłeś.
Ja jestem starszy niż wyglądam. Jestem jednym ze starszych w branży, co jest dosyć zabawne.
To jest Krzysztof Ibisz Game Devu.
Krzysztof Ibisz Game Devu. Dlatego miałem wyjątkową satysfakcję, kiedy Krzysztof Ibisz przyszedł do naszego programu.
To prawda.
No i później przez 16 lat byłem dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, no bo do tego wszystkiego doszedł jeszcze Kanal Plus, czyli Hyper. Tam nabyłem, że tak powiem, szlifów telewizyjnych, które później zaprezentowały przy pracy z Radziem. Po czym, kiedy media, właśnie mówimy o mediach gamingowych, w 2012 był bardzo, bardzo wielki kryzys tych mediów. Poskładały się pisma, poskładała się telewizja, czyli skończył się wtedy Hyper. No i wtedy musiałem poszukać nowej drogi w życiu i trafiłem najpierw do CD Projektu, jeszcze wtedy niebieskiego, CDP.pl. Potem pracowałem przez pół roku w Riocie, potem znowu w CD Projekcie, tylko w czerwonym, gdzie z kolei robiłem grę.
Wiedźmina?
Tak, ale mobilnego, który wyszedł, był przez rok, istniał, a potem został niestety bardzo głęboko zakopany.
Ja grałem w tego Wiedźmina.
Radziu. Szanuję to bardzo.
I nawet oszukiwałem w App Store konto, bo tam na początku beta była chyba...
Szwecja i Norwegia.
I musiałem sobie założyć konto, żeby zagrać w jego grę.
Fajna giereczka, bardzo żałuję, że ona jakoś się nie istniała dalej, bo to był bardzo fajny offspin, czy też spin-off właściwie z tego głównego Wiedźminowego. No to przy Wiedźminie trzecim też troszkę pracowałem przy marketingu i PR-ze. Te najśmieszniejsze przeprowadzałem wywiady po portugalsku w Brazylii. A potem trafiłem do Hogów, czyli do Flying Wild Hog w 2015 roku, gdzie byłem przez następnych 5-6 lat praktycznie, do momentu, kiedy właśnie tutaj współczesne czasy stwierdziłem, że trzeba sobie zrobić w wieku lat 45 coś zmienić w życiu. To jest taki trochę ostatni moment na to, żeby coś takiego właśnie radykalnego zrobić. To jeszcze później chyba troszeczkę sobie pogłębimy, ale w dużym skrócie pojawili się inwestorzy, pojawiły się osoby, które chciały robić grę i zostałem tam zatrudniony jak head of project, względnie creative director. Znaczy jestem dyrektorem kreatywnym i tworzymy naszą własną grę, o której niestety nie mogę wiele mówić, bo żeśmy jeszcze nie anonsowali szczegółów, więc nie będę mógł o samej grze, ale o samym procesie i o tym, jak to wygląda od strony jakby takiej organizacyjnej, bardzo chętnie opowiem.
Tak, to do tego przejdziemy. Teraz Radek, powiedz, jak wyglądała twoja historia?
Tak, powiedziałem, że była krótsza, więc...
Czyli jesteś młodszy.
Jestem młodszy, ale zacząłem szybciej, bo zacząłem swoją przygodę z dziennikarstwem w 8 klasie podstawówki. Wtedy zacząłem chodzić do takiego radia lokalnego, które już nie istnieje w Olsztynie, bo stamtąd pochodzę. Pierw byłem w redakcji młodzieżowej, program nazywał się Graciarnia. Raz w tygodniu miałem takie okienko z bratem stryjecznym o grach. 5 minut rozmawialiśmy o grach, także uświadomiłem sobie całkiem niedawno, że faktycznie może jakby stażu w samych takich mediach gamingowych, no nie mam stosunku zbyt długiego, ale na pewno mam bardzo długi staż w mediach ogólnie związany z radiem. Właśnie od tego 8 klasy podstawówki, więc najpierw była redakcja lokalna, potem była redakcja studencka, gdzie mnie o dziwo przyjęli przez całe liceum, tam chodziłem, potem było pierwsze radio FM, potem wyjechałem już do Torunia, ale to nie było to radio, tylko było inne radio w Toruniu, komercyjne, natomiast mieszkałem blisko tego radia, byłem jakby w zasięgu ojca Tadeusza, działania nadajnika i cały czas jestem tutaj jakby z Tadeuszem. Mój syn też ma na imię Tadeusz, więc jestem otoczony Tadeuszami. Natomiast no później pracowałem w radiostacji w Warszawie, czyli znalazłem się w Eurozecie, na Żurawiej 6x12, żeby było zabawnie.
To tak
a propos miejsca, gdzie teraz jesteśmy. No i jakoś Gdańsk, SK Rock, potem Polsat, Muzeum FM i tak jakoś po kolei te szczeble, powiedzmy, i doświadczenia, ale też kariery zaliczałem. No i w momencie, kiedy dowiedziałem się, że już będąc zatrudniony w Polsacie, że Polsat w ogóle otwiera kanał Polsat Games, zainteresowałem się, no bo powiedziałem, no zaraz, no przecież ja nic o tym nie wiem, jak to możliwe, że muszę przynajmniej zdobyć numer telefonu albo jakikolwiek kontakt do programowego i jakoś się tam wbić. No i udało się faktycznie wylądować na takim spotkaniu, zostałem zaproszony na casting. To, że pracowałem w Polsacie nie dawało mi jakiejś taryfy ulgowej, mm-hmm. więc przeszedłem ten casting. Zostałem zaproszony do tworzenia dwóch programów. Wpierw był to Mistrz Gry, czyli taki samodzielny projekt, no i też na jednym ze spotkań, bo wcześniej jeszcze prowadziłem programy o grach w radiu i miałem przyjemność poznać Tadzia przy okazji premiery Flying Wild Hog
Shadow Warrior od Bójki.
Tak jest.
Jeszcze tego nie wspominałem, że stąd jaka była geneza FOPy, bo stwierdziłem, że radio.
Więc rzuciłem na jednym z pierwszych spotkań produkcyjnych, a może chcielibyście, żeby Tadziu Zieliński się pojawił, a tam po drugiej stronie było... Coś takiego. Tadeusz? No pewnie, żebyśmy chcieli. No
i po prostu mieli super chemię na tych restartowych takich
spotkaniach. Właściwie zaprosiłem Tadeusza na wywiad.
Tak, 2-3 razy były wywiady i po prostu tak tam dokładnie. Się dobrze gadało, że stwierdzili, że Radek uznał,
że stworzycie razem program.
Radek uznał.
Bo to FOPA jest twoim autorskim pomysłem?
FOPA jest naszym wspólnym.
Jesteśmy
jakby współautorami tego programu, tej koncepcji. Natomiast Mistrz Gry to był taki mój autorski typ w 100% program.
No i Deja Vu w sumie też było twoje bardzo.
No Deja Vu było takim właśnie pomysłem, żeby wprowadzić na antenę coś, co traktuje o retro, przybliża jakby historię gier, a że no z całego rynku widziałem, znałem Tadeusza i wiedziałem, że również za sprawą doświadczenia w Hyperze jest to osoba jedna z nielicznych, która może jakby z tej dziennikarskiej strony opowiedzieć o tym wszystkim, którą znam, bo na pewno inni też by się znaleźli, ale z Tadziem miałem po prostu chemię i przelot, no to jakoś tak nam zagrało, że zrobiliśmy ten retro program. To zawsze było bardzo ciekawe, bo Tadzio nienawidzi gier retro i...
Znaczy nienawidzi to jest za mocne powiedzenie, ale nie lubię. Znaczy ja już w te gry grałem i wychodzę z założenia, że skoro już w nie grałem, to już nie muszę w nie grać.
Drugi ale raz, możesz o nich mówić.
Natomiast opowiedzieć z wielką przyjemnością.
Tak, także do tej pory mam też przyjemność cały czas pracować jako dziennikarz radiowy, no ale przy okazji też od kilku lat uczę się tej telewizji, nie tylko jako prowadzący, ale też miałem epizod jako redaktor naczelny 3-letni.
Kanału
Polsat Games, a teraz bardziej te biznesowe tematy, jakby takiej mojej codziennej pracy.
No właśnie, bo program FOPA jest już tak od kilku lat, Polsat Games też. No ale jak tak spojrzymy się na te media gamingowe, to raczej nic tak bardziej jakiegoś znanego nie ma. Prasa też już raczej gdzieś tam podupada gamingowa. Jeżeli mamy szukać jakichś newsów, no to w sieci, na YouTubie. To czy ten kryzys, o którym wspomniałeś z 2012 roku, nie trwa dalej?
To jest bardzo dobre pytanie. I tak i nie, bo z jednej strony ten medialny rynek moim zdaniem nie rozwija się w żaden sposób. Nie widzę jakby, żeby tutaj coś miało wybuchnąć, żeby nagle się pojawił jakieś medium, które zrewolucjonizuje całą tę część rynku. Ale z drugiej strony utrzymują się te programy, my się utrzymujemy, utrzymują się pisma drukowane właśnie teraz przecież PSX Extreme obchodzi 30-lecie.
25 lat istnienia 25 lat, 300 numer.
Tylko,
ewenement w skali prasy, tak?
Tylko, że to nie jest tak, że na przykład z miesięczników robią się kwartalniki albo już roczniki?
Robią się, ale to wynika nie tyle z jakości, co z tego, że jak sama powiedziałaś, po prostu odbiorca zaczyna szukać w innym miejscu informacji. Nie da się ukryć, że i media telewizyjne i media drukowane to są jednak media starych ludzi, no krótko mówiąc, tak? I że młodzież jest tam ciężko zachęcić. Ona ma od tego Twitcha, ma YouTube'a, TikToka, więc ten krajobraz się tak zmienił, że trudno się dziwić też, że te media jakby nie są w stanie nadgonić. One się nie mogą zmienić, tak? Nie zrobimy nagle TikTokowego kanału o grach, który będzie dawał ci taki sam poziom wiedzy, poziom zaangażowania, jak program telewizyjny czy w gazecie, który może dokładnie opisać każdą kwestię, tak? No w TikToku, gdzie tam masz tam, nie wiem, 20 sekund, ile tam jest, minuta chyba maksymalnie te TikToki. Nie używasz TikToka.
Ja nie, ale już jako strefa zaczęliśmy używać TikToka, więc może mnie wreszcie przekonają, że ja też będę na tym TikToku się pojawiać.
Zdaje się, że trzeba, bo tam rzeczywiście się
raczej
dzieje.
Trzeba być wszędzie jako brand, jako marka. No my jako Polsat Games też tworzymy kanał, śmieję się, jakby tradycyjny, czyli adresowany w domyśle dla starych ludzi, bo telewizję oglądają starsze osoby, bardziej tak 30+, to są jeszcze ludzie, którzy mają powiedzmy w domu telewizor. Bardzo mocno jakby...
Telewizor podłączony do czegoś innego niż konsola. To jest
dokładnie, tak bardzo mocno uogólniając, no bo te preferencje, przyzwyczajenia też się zmieniają, ale też no jesteśmy i na Instagramie, i na TikToku, i Facebooku, i na Twitchu, na YouTubie, na każdej platformie, wszędzie tam, gdzie są widzowie, no bo trochę musimy tego widza poszukać i się o niego postarać, ale ja uważam, że to nie jest tak, że... Ja przechodziłem już wiele razy taką dyskusję, że o, radio już się umrze, kończy, nie wiem, telewizja umrze. Nie, ono po prostu poszuka miejsca dla siebie. W sensie idea zostanie taka sama, bo zawsze będzie potrzeba posłuchania jakby drugiego człowieka, na przykład w radiu albo jakiejś audycji autorskiej. Rozwój też podcastów pokazuje, że te treści autorskie nie wygenerowane jeszcze przez AI są cały czas w cenie, ale...
Moi koledzy graficy wrzucają teraz cały czas Midjourney.
Ale to już trochę jest przerażające.
Ale to są przerażające rzeczy, bo teraz ktoś wrzucił jakieś japońskie takie twarze, które już naprawdę nie wyglądają jak zrobione przez AI, tylko regularnie przez grafika.
Więc koncept artyści...
Więc my jesteśmy jeszcze cały czas potrzebni.
Tak, więc my wszyscy będziemy potrzebni, natomiast no to jest też kwestia chyba naszego wolnego czasu. Wszyscy są zabiegani, wszyscy są zapracowani, wszyscy muszą walczyć o swoje i dlatego no z jednej strony rośnie na rynku taka różnorodność, ale też my wszyscy właściwie walczymy, tak jak tutaj siedzimy, o ten czas, o uwagę i musimy rywalizować z gigantami, z Disneyem, z Amazonem, z Netflixem. Znaleźć czas na granie, znaleźć czas na rodzinę, znaleźć czas na pracę, znaleźć czas na artykuł.
No i czas dla siebie.
I czas dla siebie na samym końcu. Więc chodzi o to, że...
Zwłaszcza jak mamy dzieci.
Tak, to prawda. Mamy.
Radek ma je, nie mam. Mnie się zawsze pytają, skąd ty masz czas na granie. Ja mam zawsze prostą odpowiedź, nie mam dzieci.
Ale z dzieckiem też byś grał, więc też byś się może...
Tak, ale to jest jednak inna. Granie, jest to inne życie. Ja jednak z racji też wieku obserwuję moich znajomych, którzy mają dzieci, jednak to jest albo.
Znaczy, na Switchu. Grasz Radek na Switchu?
No ja przeszedłem Mario Odyssey z Tadeuszem, z synem właśnie na Switchu. Teraz Marianna gra już coraz lepiej gra i teraz siedzę już z bratem i brat podpowiada jej, co
ma robić
i w którą stronę ma pójść, ale jest świetna. To tak a propos dziewczyn, które grają w gry, to też warto o tym mówić głośno za każdym razem. I to też trochę taka misja FOP-y nam się zrobiła, bo dla nas to jest oczywiste. Natomiast no, my chcemy z tym programem dotrzeć jednak do przede wszystkim niegrających osób. Do właśnie rodziców, do osób, które żyją w mocnym stereotypie, jeżeli chodzi o graczy, czy świat gier, czy tego, co one mogą dać potencjalnie, bo ja na przykład załapałem się jeszcze w domu na takie zdania typu zostaw te gry, one nic ci nie dadzą, a jednak zarabiam dzięki grom i
ja
utrzymuję
się
dzięki
całe
grom.
Całe zawodowe życie od 26 lat poświęciłem grom tylko i wyłącznie.
I rodzice są dumni też z tego, także to jest cudowne, tak? Że można z jednej strony łączyć przyjemne z pożytecznym i jeszcze się dobrze bawić przy okazji. To myślę, że jesteśmy szczęściarzami.
Aż mi się przypomniały teraz słowa, chyba to były słowa premiera o e-sporcie, że też właśnie warto uprawiać ten e-sport.
No na i świeżym powietrzu.
Tak, na świeżym powietrzu, ale my przejdźmy do e-sportu jednak w zamkniętych pomieszczeniach, że tak powiem. Bo e-sport chyba może być taką większą szansą dla mediów gamingowych, no bo tutaj mamy streamy youtuberów, tutaj naprawdę można zarabiać ogromne pieniądze, więc czy ten e-sport jest szansą dla przyszłości mediów gamingowych?
Dla mnie w 100% tak, to jest... Właściwie teraz sobie to, jak ktoś to powiedziała, to sobie to uświadomiłem, że tak, że to jest gdzieś ta najbardziej oczywista przyszłość mediów gamingowych, dlatego że e-sport będzie się rozwijał i będzie moim zdaniem wypierał, prędzej czy później przerośnie po prostu inne rodzaje grania, tak jak sport będzie tak samo duży. To jest moje przewidywanie i patrząc na to, jak się rozwija cała branża e-sportowa, a patrzę na nią od samego początku, bo pochwalę się, organizowałem pierwsze Mistrzostwa Polski e-sportowe w 97 roku w Quake'a i w StarCraft'a, żeśmy robili tam wtedy Tekena, jakieś takie dziwne rzeczy w ogóle. No z perspektywy czasu akurat strzelanie to się utrzymały do teraz StarCraft tak samo. Patrząc na to, jak to się rozwija, to nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, tak? Już zaczyna trafiać pod strzechy, już się zaczynają interesować nim kanał sportowy, nie wiem, media takie tradycyjne zaczynają zauważać, że ten e-sport istnieje, zaczyna o nim mówić premier.
Chyba to... nawet były transmisje
League of Legends, tak. No to tak. Jest, to zaczęło się właśnie od Polsatu i
Polsat zawsze inwestował w gry, w e-sport, jakby tak. Nie bał się w ogóle
w 2015 roku, pamiętam, jak się zaczynało w ogóle, to Piotrek Grzak jest wielkim fanem League of Legends i graczem. Bardzo chciał ściągnąć ligę do telewizji. Trafiła ona wtedy do Polsatu Sportu, o ile pamiętam, to były takie pierwsze właśnie w telewizji transmitowane rozgrywki e-sportowe w polskiej telewizji. No i stąd się zresztą też wziął Polsat Games, jakby to wyrosło w tą stronę. To jest dokładnie przykład tego, tak? Najpierw to były relacje na jakimś kanale...
Ze
sportem tradycyjnym.
Było zabawniej.
A potem nagle z tego wyrósł własny kanał, tak? A co będzie dalej? No to się będzie rozwijać. Niezależnie od naszej przyszłości, niezależnie od przyszłości Polsatu, niezależnie od przyszłości CNN-u, czy jakiegokolwiek innego, ESPN, tak? Jakiegokolwiek innego kanału, e-sport się będzie rozwijał, będzie rósł, będzie go coraz więcej i będzie się robił coraz bardziej na równi ze sportami tradycyjnymi.
No cały czas jakby mówimy też o polskim podwórku, prawda? No bo wiadomo, że jeżeli popatrzymy na Koreę...
Ja mówię o globalnym.
Tak?
Ja mówię
no to tam już jest to trochę...
Tak, ale Korea jest cały czas wyjątkowa.
Na jeszcze wyższym najwyższym poziomie, tak? Natomiast no, mi się podoba, że przede wszystkim profesjonalizujemy się w Polsce, że faktycznie mamy kanał, że jest telewizja dedykowana e-sportowi, co też pociąga za sobą określoną jakość produkcyjną, że już dawno ten e-sport wyszedł z takiego pokoju, tak? Tylko już ma takie ambicje, żeby wejść faktycznie pod strzechy i być równoprawnym sposobem na spędzenie wolnego czasu, więc to mi się bardzo podoba. Cieszę się w ogóle, że możemy właśnie o grach rozmawiać już bez jakiegoś takiego, ja wiem, zaczerwienienia na twarzy, tak? A on gra, czyli jest coś z nim nie tak, na przykład.
Znaczy, wiesz,
nie?
To, że jesteśmy...
Tylko, że jest to taki, że to już jest temat. Tak?
To, że jesteśmy tutaj zaproszeni i że rozmawiamy tutaj o grach, jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo gaming, szeroko pojęty, e-sporty też, no bo z tym też jesteśmy związani, jak daleko to doszło, tak? To jest 20 lat. W porównaniu podejrzewam, że z kinem, któremu zabrało to pewnie z 50 lat, to i tak całkiem nieźle nam idzie. Jesteśmy już więksi niż jako branża growa, szeroko pojęta. Jesteśmy więksi od kinowej od 10 lat, 15, tak? Zjadamy i rok w rok rośniemy. Teraz jest pierwszy rok, o ile pamiętam, w historii w ogóle, w którym branża nie urosła o 20%. Od 20 paru lat, tak? Także to pokazuje, z czym mamy, z jakim gigantem mamy do czynienia. Trudno się temu dziwić, bo to zawsze będę powtarzał, no gry są interaktywne. Film nie jest. Film to jest półtorej godziny, czy nawet wydarzenie sportowe, tak? To sobie siądziesz, obejrzysz. Tutaj obejrzysz sobie wydarzenie sportowe, a potem, co mówię z doświadczenia, natychmiast lecisz na boisko i grasz sobie w to samo, tak? Co raczej nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy fani piłki nożnej natychmiast po meczu obejrzanym biegli na boisko, żeby właśnie, wiesz, wyzwolić swojego wewnętrznego piłkarza. A my to robimy i mamy to, to jest bardzo bezpośrednie, bardzo blisko człowieka i jest bardzo dostępne. Dlatego przewiduję, że to będzie rosło tak samo, jak rośnie teraz.
Tak, no to na pewno przechodzimy jeszcze cały czas gdzieś tam problemy wieku młodzieńczego, jeżeli chodzi o profesjonalizację, czy o same drużyny, czy problemy.
Największy problem
logistyczne, organizacyjne, ale to też trzeba pamiętać, że cały czas to są bardzo młodzi ludzie. Dla wielu z tych osób to jest po prostu pierwsza praca. Trzeba sobie przypomnieć siebie w pierwszej pracy i różnego rodzaju dolegliwości wtedy doskwierały. Natomiast no idzie to tylko i wyłącznie w stronę rozwoju. I
e-sport się profesjonalizuje z roku na rok. Z roku na rok widać coraz mniej syfu takiego głupiego, tak? Takich, wiesz, że ktoś komuś nie zapłaci. No w polskiej scenie zdaje się, że to jest akurat cały czas notoryczne, bo co i już widzę jakiś post zawodnika, który pisze, no ta organizacja mi zapłaciła, no ta organizacja mi zapłaciła. Problem to, co powiedziałem właśnie z organizacjami w ogóle, to jest globalny problem, taki, że tam cały czas jeszcze brakuje pieniędzy. Jeszcze cały czas nie ma pieniędzy na utrzymanie tych zawodników, tak? Są takie byty, jak na przykład to, co robi wspomniane League of Legends Riot, tak? Czyli oni robią ligę, która utrzymuje zawodników, oni płacą zawodnikom za granie, a to i tak nie oznacza, że teamy, i to też największe uznają, dodajmy, że Schalke 04, tak, czyli bardzo znany klub sportowy, wydawałoby się, że z dużymi pieniędzmi, ostatnio odsprzedał swojego slota w lidze europejskiej League of Legends, bo nie było ich stać na utrzymanie tego teamu, a 15 milionów dolarów ich o to nie chodzi, więc tak jak mówię, no największy problem w ogóle dla mnie teraz, jeżeli chodzi o e-sport, to nie jest jego rozwój, tylko to jest za rozwojem nie nadążają jednak te pieniądze, że jeszcze nie ma tych pieniędzy, które tam są potrzebne. No już się pojawiają, widać tych tytularnych sponsorów, tych największych eventów, nie mówię teraz znowu tylko o lidze, tylko mówię już szeroko, i o Counter-Strike'u, i o Docie, i o innych sportach. Rocket League na przykład, tak? Czy samochodziki rakietowe. Kto by pomyślał, że w ogóle zrobi się sport z samochodzików rakietowych, które grają w piłkę nożną? No. Tylko teraz mówię, no muszą za tym nadążyć te wszystkie organizacje i przyjść te duże pieniądze, które są już w sportach tradycyjnych.
No jest sport, to rywalizacja, my lubimy ze sobą rywalizować. Polacy generalnie są takim narodem, też polscy gracze, którzy lubią wyzwania.
Są świetni we sporty.
Grać w gry i podbijać i stawkę, i osiągać coraz lepsze wyniki, więc no jeżeli chodzi o nasze poletko, to myślę, że jest i dużo do zrobienia, cały czas pewnie można jeszcze z czymś oryginalnym wyskoczyć na tym rynku, bo to jest właśnie taka rozmowa, jak zrobić taki dobry e-sport, jak zaprogramować w ogóle grę, wymyślić grę, która stanie się dobrym e-sportem, i doszliśmy do wniosku, że chyba nie ma.
Znaczy, nie ma złotej recepty, bo...
To chyba na każdą, na żadną grę nie ma złotego przepisu.
Nie ma takiego przepisu na sukces, nie? Ale...
Jest.
A no
jest
to jak masz.
To, jak zrobić pieniądze na grze.
To teraz proszę słuchać.
Proszę słuchać. Trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy na marketing. I zrobić w miarę dobrą grę. Znaczy nie może być totalnym śmieciem.
No właśnie, tak? Bo jak będziesz miał super marketing, ale gra się nie obroni jakością, to jej nie sprzedasz.
Ale ona się sprzeda zanim wyjdzie. Na tym polega...
Na tym polega
obecnie urok robienia gier, że te gry się sprzedają. Dlaczego mieliśmy zacząć od Cyberpunka, nie zaczęliśmy? Dlaczego Cyberpunk... Nie chcę mówić porażka, bo to żadną miarą nie była porażka, ale jego wielkie problemy, które oczywiście znamy, dlaczego na końcu dla tej gry nie były katastrofą? Dlatego, że ona zarobiła na siebie przed premierą. 9 milionach preorderów, które poszły zanim w ogóle ona się pojawiła na rynku. Ona już była zwrócona.
Ona już zdobywała nagrody za najlepszą grę, mimo że nie została wydana.
Ale to jest norma, wiesz, że nagrody takie właśnie na zachętę, to nie jest za najlepszą grę, tylko na najlepszą grę targów. I to jest jednak delikatna różnica pomiędzy nagradzaniem. Wiadomo, że to nie jest już wydawanie na przyszłość, tylko to jest za to, co pokazali jak dotąd i za obietnice, które dali. No ja mam swoje zdanie na temat Cyberpunka i wtedy projektu, tego jak się tam zachował. Na koniec to się i tak o tym ludzie zapomną. Tak? To oni wypuszczą następną grę, która będzie dobra, bo to będzie Wiedźmin i będzie dobry. Już nie będzie rozmowy o Cyberpunku, a Cyberpunk i tak na siebie zarobił, a i tak się sprzedaje dalej, a teraz ma całkiem niezłe opinie, bo go jeszcze spaczowali. Pamiętaj też, że to jest jakby też bardzo wyjątkowa rzecz w grach, tak? Że gry wychodzą, to teraz dzięki internetowi jest w ogóle możliwe. Jest to pewna patologia, ale też z drugiej strony...
Znaczy coś normalnego dla tego rynku.
Możesz wydać grę, która jest słaba, a potem mieć odkupienie. Słynne No Man's Sky, tak? Taka jeden z największych skandali w ogóle w historii gier. Gra, która była zapowiadana bardzo hucznie przez Sony.
Robiona przez mały zespół.
Robiona przez bardzo mały zespół. Bardzo mały. Obiecująca absolutnie kosmiczną, dosłownie kosmiczną skalę gry, tak? Cała galaktyka, wszystko unikalne, granie z innymi ludźmi. Gra wyszła, katastrofa, tak? Okazało się, że dowieźli 40% z tego, co obiecywali, do tego były błędy, jeszcze gra nie wyglądała dobrze. Następne 3 lata poświęcili na dopracowywanie tej gry i wyciągnęli ją tak, że ona jest w tym momencie gigantycznym sukcesem. Każdy dodatek, który wydają, jest przyjmowany w ogóle z hura optymizmem. Oni mają same dobre opinie od czasu, kiedy całkowicie schrzanili, wyciągnęli to wszystko do góry.
No i szczerze mówiąc...
To samo robi CD Projekt teraz...
Dowieźli wszystko. To, co było kiedyś na papierze, dowieźli wszystko. I też jest
tylko
tak
w czasie.
Tylko z Cyberpunkiem.
I tutaj dochodzimy do tego clue, czyli tego, jak się robi gry.
To jest żywy organizm.
Jak trudne jest robienie gier, jak nieprzewidywalny jest to. Ja zawsze będę powtarzał. Wszyscy producenci mówią, można zaplanować produkcję tak, żeby nie było crunchu i żeby nie było tych nadgodzin. Po czym ci sami producenci mówią, no, do momentu, kiedy nie będziemy mieli daty premiery. Jak masz datę premiery, to będziesz albo crunchować, albo przesuwać datę premiery, bo nie da się dobrze zaplanować procesu produkcyjnego tak, żeby wszystko uwzględnić, bo cała materia robienia gier, raz, że jest dużo bardziej skomplikowana niż się ludziom wydaje, czyli to, że dostawienie lampy to jest tam, dostaw lampę. Nie, dużo więcej niż po prostu dostawienie lampy. Lampę trzeba zrobić, trzeba okodować, trzeba zrobić do niej, nie wiem, plan, żeby jak naciskasz guzik, to żeby się włączała. To nie są jakieś strasznie skomplikowane rzeczy, ale to nie jest tylko i wyłącznie dostaw lampę. I to jest jeden wątek, a drugi wątek jest taki, że to wszystko, jak już wchodzi do gry, bardzo często się okazuje, że to nie pasuje. Tworzenie gry jest procesem iteracyjnym. Cały czas jakby robisz kolejne wersje tego samego, kolejne wersje tej lampy. Ta lampa, która na papierze wydaje się super prostą rzeczą, będzie świetnie działała, będzie fantastycznie oświetlała pomieszczenie. W pomieszczeniu okazuje się, że rzuca zły cień, że ma nie ten kolor światła, że coś tam daje. Lampa jest prostym przykładem, ale to możesz sobie przełożyć na jakąkolwiek mechanikę. Wymyśliliśmy mechanikę skakania. I się okazuje, że ona jest, nie wiem, o 2 centymetry za niska w stosunku do półek, na które musimy skakiwać, więc trzeba w tym momencie albo zmienić mechanikę skakania, albo wszystkie półki obniżać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile roboty jest najmniejszym główienkiem, za przeproszeniem, w grze i ile rzeczy trzeba powtarzać, mimo tego, że się wydawało, że one już są dobre, bo w pewnym momencie produkcyjnym się okazuje, że nie są. Test fokusowy, tak? Ludzie zagrali, stwierdzili, nie bangla. No i co możesz zrobić? Możesz zostawić mechanikę, która nie bangla, albo rzeczy, które nie banglają i liczyć się z tym, że potem dostaniesz -1 do oceny, bo to jest słabe, albo siąść z powrotem do deski kreślarskiej, przeprojektować, przeprogramować i zaimplementować od nowa. Miesiąc roboty.
Znaczy ja mam tę przyjemność, zdarza mi się grać często przed premierą w tytuły. Znaczy, no, ciężko jest ocenić w ogóle grę, proces recenzencki i jakby to trzeba umieć. I tak jak są te silent reviewsy, kiedy to zamknięte grono no, specjalistów, ekspertów dostaje tytuł i pomaga też deweloperom tworzyć grę, też ocenić, jak wysoko powinien być postawiony ten murek, bo oni po prostu to wiedzą. Natomiast ja trochę broniąc tematu Cyberpunka, ja widzę, w jakim stanie są dostarczane gry i to jest generalnie jakby coś, co jest powszechne w branży. Trochę jest tak, że przed premierą wierzymy w to, recenzując grę, że jeszcze przez ten miesiąc czy 2 miesiące Day One Patch widuje te mankamenty, które już recenzenci powiedzmy nawet niezbyt biegli, ale zobaczą. Ale na przykład tak jak mamy te przykład From Studio, From Software. Też ma swoich wyznawców, też to jest gry, każda poszczególna gra jest uznawana za wydarzenie dekady.
Mówimy o Souls
Like. Tak. Elden Ring.
Natomiast no, jak ja grałem w Elden Ringa, to jechałem całą mapę z konia, a jechałem na koniu, więc po prostu koń się nie wyświetlił, tak? Był niewidzialny, więc no jakby mi się na przykład Cyberpunk bardzo podobał i ja właściwie grałem od samego początku, jeszcze przed premierą Cyberpunka i trafiłem tam dwa błędy, więc faktycznie grałem na PC-cie, to o czym rozmawiamy, to też wersje konsolowe.
To jest kolejna rzecz.
Był największy problem tej gry, natomiast te obietnice z początku, czyli tego mrocznego świata przyszłości, w moim przekonaniu to wszystko było zrealizowane i ten świat był przepięknie wykreowany, zbudowany i atmosfera tej gry, muzyka, cutscenki,
no
animacje,
się
dialogi, to się
ale
wszystko,
niestety,
to się wszystko
opinia
zgadzało. Tak?
Była jaka była i to bardzo zaszkodziło polskiej branży.
Bardzo dostali po uszach, ale to nie było coś, co się nie dzieje. W sensie w innych studiach, tak? Czy w przypadku innych premier.
Tylko wiesz, to tutaj była they were the chosen one i stąd się wzięło w ogóle jakby całe to, cała ta sytuacja, ten niesłuszny hejt w bardzo wielu przypadkach, bo on się wziął z tego, że CD Projekt był tym wybranym chłopcem ukochanym przez fanów, który jest najbardziej cool studiem z wszystkich, tak? I oni gdzieś zawiedli te pokładane w nich nadzieje i stąd był taki backlash, stąd była taka reakcja na grę. A to, co Radek mówi, to jest prawda, to nie CD Projekt jeden daje nieskończone, nie CD Projekt jeden robi takie numery. Bardzo wiele takich sytuacji się zdarzało, ja kiedyś miałem, to dawno temu bardzo, ale dostałem do zrecenzowania wersję gry, która jak później wyszła, to co wyszło, to było zupełnie co innego niż to, co ja grałem recenzując grę. Nie wiem, jak to raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło przy pewnej strategii. Ja byłem w ciężkim szoku, że to jest w ogóle możliwe, że dostałem coś z innymi w ogóle mechanikami, których tutaj nie było, a w pełnej wersji były.
Mm-hmm. Także... Ja dostałem kiedyś taką grę do recenzji, gdzie były dwie strony A4 błędów potencjalnych. Prośbą, nie zwracajcie
tak.
na to uwagi.
Mm-hmm. To jest dla mnie okej.
Okay. Bo oni wiedzą, że to naprawią, tak?
Bo to są błędy, które już są wrzucone do QA, mm-hmm. już nad nimi pracują. To jest day one patch właśnie.
Tak? Ale to tam było wszystko. Wszystko, co można byłoby sobie przy okazji gry wyobrazić, tak?
No dobrze, to słuchajcie, no zamknijmy już ten temat CD Projektu i Cyberpunka, ale przejdźmy właśnie do tej polskiej branży gier. No, my trochę tutaj w strefie inwestorów patrzymy się z inwestycyjnego punktu widzenia. Ja mam wrażenie, że inwestorzy no, widzą tylko CD Projekt, Techland, ale on nie jest notowany.
Chcieliby go zobaczyć.
Eleven i CIA.
Eleven i jeszcze People Can Fly.
To poczekaj, jeszcze bym dorzucił do tego chyba Creepy Jar.
Creepy Jar jest, przeszedł nawet na główny rynek.
Eleveny wymienialiśmy.
Tak.
Farma.
Farm 51?
Jest, ale no...
Ale ostatnio słabiutko. Tak?
No cały czas nie wiadomo, co jest World...
World War 3. Tak. Ona ma coraz lepsze opinie, to tak nawiasem do inwestorów.
A grałeś? Testowałeś?
Nie grałem, ale uważnie śledzę projekt, bo jest mi bliski.
A CI Games?
CI Games jest notowane na głównym rynku. No i teraz Gamescom i będzie Lords of the Fallen 2.
Tak, i chyba prezes się zmienił, także...
Nie.
Znaczy nie, prezes jest ten sam, ale tam zarządzający, tak?
Będzie, spółka wchodzi na jeszcze londyńską giełdę, będą spółką europejską, tam różne rzeczy się dzieją.
Wiesz, to jeszcze w polskiej branży gier jest to jeden bardzo ważny podmiot, no i jest to jednak jakby nie było Playway, tak?
Tak, oczywiście.
I ja byłem wielkim przeciwnikiem Playwaya na początku, po czym jak zobaczyłem, bo też na początku Playway działał w bardzo drakoński sposób. Mieliśmy Krzysia w programie, rozmawialiśmy z nim i jest to niesamowita osobowość, naprawdę jest to wyjątkowo, no i robi wrażenie człowiek po prostu, tak, jest absolutnym wulkanem energii, w głowie się nie
człowiek,
mieści.
Który jest online cały czas właściwie,
jest
tyton
ADHD,
pracy.
ADHD, ukierunkowane mm-hmm. ADHD, bardzo mm-hmm. niesamowity. I tak jak na początku byłem przeciwnikiem, tak potem stwierdziłem, że jednak Krzysiek się bardzo mocno przyłożył do rozbudowania tej branży w Polsce, bo dał szansę bardzo wielu studiom, które nigdy w życiu by nie zrobiły gry, na zrobienie tych gier. Teraz, tak jak kiedyś mieliśmy, tak powiem, odpady po CD Projekcie i po Techlandzie, czyli było tak, że CD Projekt, Techland kończyły projekt z niego, pączkowały na tych tak, też firmy. Tak. Tak przecież po Playwayu jest to samo, tak? No Movie Games gdzieś wywodzi się poniekąd z Playwaya też, tak? Łączą się gdzieś, rozeszły im się drogi, ale też się jakby stąd się to wzięło.
Nie wszystko... Ale też się rozrastają na...
Tak, tam jest sporo słoń z grupy kapitałowej.
Jest fajnego, że wszystkie te firmy, ja przede wszystkim zawsze będę bronił symulatorów. Obecnie gram w Power Wars Simulator, który akurat nie jest playwayowy, co najśmieszniejsze, tylko w ogóle angielski, co mnie bardzo zaskoczyło, taka firma z Anglii to robiła. Ma w ogóle 25 lat, jest jakimś strasznie doświadczonym deweloperem, który nigdy nic nie robił wielkiego, a tutaj nagle zrobili symulator Carhera, tak?
A, to ten symulator.
Genialna rzecz. To jest...
On na Steamie tam widziałem, że podbił któregoś razu na festiwalu.
No, teraz chyba. Przede wszystkim jest za darmo na Game Passie, więc ściągnąłem i zacząłem grać na Game Passie. Więc ja jestem w ogóle fanem symulatorów, nigdy nie wieszałem na nich psów. Uważam, że jeżeli ktoś czerpie radość z tego rodzaju gry, to jest najfajniejsza rzecz, jaka może być i niech nikt inny mu nie mówi, że nie powinien czerpać tej przyjemności.
To prawda.
Jednocześnie i Playway, i Movie Gamesy zaczęły od tego odchodzić i zaczęły robić gry tak zwane quality, tak? Bardziej zaczęli wchodzić w jakość. To jest strasznie fajna rzecz, naturalna kolej rzeczy, że na czymś się dorobili i teraz zaczynają robić ambitniejsze rzeczy. Ogólnie to ta nasza branża cały czas jest bardzo prężna i cały czas te nieskończone pokłady moim zdaniem do korzystania.
No tak, to można jakby też przełożyć na na świat pozagamingowy, bo jest też wiele firm na rynku, gdzie właściciel zaczynał od budy, szczęki i nagle...
Dosłownie, tak.
Tak, po 20 latach siedzi w wielkim biurowcu przeszklonym. Takich historii też polska współczesna gospodarka zna wiele.
Ja znam taką osobiście znam taką historię z gamingu. Znaczy jedna z tych największych firm została założona dokładnie przez gościa, który na początku siedział w szczęce i sprzedawał gry prowadzone z Niemiec.
Mm-hmm. Okej, ale zaczęliśmy od tych, że najbardziej kojarzymy te największe spółki, które robią te większe gry. Teraz pytanie, gdzie jest miejsce, czy gracze chcą w ogóle dostawać te mniejsze produkcje?
To są generalnie wszystkie chyba tytuły indie, które...
No i pytanie, czy jest na nie miejsce?
No
właśnie.
Są, jak zdecydowanie. Teraz mamy moment premiery Midnight Express. Jakub Dzwinel, to jest jakby gra tworzona przez jednego człowieka. Wiadomo,
na początku.
Taki jest też marketing, tak? Natomiast gdzieś tam na początku. Natomiast no jest taki tytuł, to jest tytuł, którym zachwycił Kuba cały świat. To jest właśnie to małe studio, ten wręcz jeden człowiek, który jest w stanie zrobić coś, co przysporzy mu i uznanie branży, ale też da realny zysk. Tak samo
fobia.
Papetura.
Fobia i Karion, który właśnie mi się pochwalił Sebastian, że w końcu do niego przyjechała jego BAFTA. Więc wiesz, no mała gra, która dostała BAFTę za najlepszy debiut roku. Nie tylko jest na to miejsce od strony odbiorców, ale jest też bardzo, bardzo duże ssanie ze strony krytyków. A to się bierze z tego, że duże firmy nie podejmują ryzyka. Duże firmy nie bawią się w ryzykowne projekty, które mogą nie zażyć. Indykom to nie robi. Indyki robią wszystko. Indyki robią gry, które... Papers, please, tak? Gra o przepuszczaniu ludzi przez granicę na przykład.
Która nagle okazuje się jakby takim, no, dziełem sztuki,
dziełem
tak?
Sztuki,
jest uznana
tak?
jakby
Papetura
przez cały świat.
Papetura, którą żeś wspomniał, tak? Zrobiona z papieru.
Tak, dosłownie z papieru.
Przez jednego gościa.
Więc takie rzeczy, no, zdarzają się. No, Minecraft właściwie.
Minecraft,
jest
absolutnie.
Grą zrobioną przez jednego człowieka gdzieś na samym początku, tak?
A indie to jest też miejsce, w którym dużo łatwiej można pożenić to, czym gry są. To ja zawsze będę bronił. Gry są sztuką. I zawsze będę bronił tego, ale są sztuką użytkową, w związku z czym nie wszystkie z nich, wszyscy gier uznamy za taką sztukę. W indie gamingu masz sztukę wysoką, bo tam znowu jest miejsce i jest odwaga na to, żeby zrobić grę, która jest po prostu sztuką, a nie tylko i wyłącznie wykalkulowaną maszynką do zarabiania pieniędzy. Chcesz zrobić przepis na grę, tak? Zrobić dobrą grę game as a service. To jest przepis w tym momencie, nie e-sportową, tak? Tylko game as a service, którym robisz, to śmiałem się ostatnio, bo gram teraz taką jedną strzelaninę, tam się sprzedaje skiny do broni, tak? Mm-hmm. Czyli skórki, to jak broń wygląda. Patrzę, jest nowy karabin, na który jest narzucony shader. Shader to jest to, jak generalnie się tam układają światła i tak dalej. On jest zrobiony tak, że jak się obraca tą broń, to w tle się tam nie rusza obrazek, tak jakby tam, nie kłamiąc, patrząc teraz na to, jak moi graficy pracują, 2 dni roboty grafików sprawnych. Naprawdę, 2 dni roboty. Wrzucasz coś takiego na rynek, tak, na ten market w grze i w ciągu miesiąca zarabiasz na tym $200,000 albo $500,000. To jest sposób na zarabianie hajsu, tak? Ale to nie jest sposób na robienie sztuki na przykład. I nikt, kto chce zarabiać pieniądze w takiej skali, nie rzuci się na zrobienie gry o górze na przykład, tak? Wiesz, że jest gra, w której się jest górą, po prostu. Nic innego nie robisz. Jest góra, na niej coś tam rośnie, a ty na to patrzysz.
Mi się
można?
Ostatnio
można.
W Game Passie spodobał tytuł, gdzie rozpakowujesz pudła.
Unpacking, tak. Tylko.
W sensie takie doświadczenie przeprowadzkowe, że po prostu masz pomieszczenie, masz kartony i musisz poustawiać wszystko w tym pomieszczeniu.
Tego typu gry są. No. I takiej gry nie zrobi żadne wielkie studio, bo...
Bo za duże ryzyko.
Bo, to jest, bo nikt jej nie kupi przede wszystkim, tak? Bo to nie jest materiał na brand w stylu Ubisoft, czy Electronica, czy nie wiem, Microsoft Studios. Oni czegoś takiego nie zrobią, bo nie pasuje do ich portfolio. Po prostu.
Tak, no, ale to też to już jest jakby skala firmy i moment, w którym już nie znasz każdego pracownika po imieniu. Ale po takich dużych projektach, tych największych, faktycznie zawsze jest ten odpływ ludzi. Z jednej strony myślą o założeniu swoich firm, ale też jest wiele osób, które są po prostu zmęczone i chcą zrobić coś, na co mają realny wpływ. Że nie są tylko odrzeźbienia tego kamyczka przez 6 lat, ale są ludźmi, którzy mogą powiedzieć, że są faktycznymi autorami od A do Z. Mm-hmm.
Moja motywacja, nawiasem mówiąc, dlaczego też odszedłem z Hogów po tych 5 latach, mimo że było mi tam super i to była
super bezpieczna
firma,
praca.
Super bezpieczne miejsce, do tego pracowałem przy tym fajnym projekcie, który zaraz wychodzi przy Evil Westie, za którego trzymam kciuki, aż mi bieleją kłykcie, że zacytuję klasyka.
I poszedłeś na swoje i po co ci to było?
Wiesz co, nie. No, tak, ale z drugiej strony...
Wrzody na żołądku, stres.
Wrzody, stres, nerwica, tak. Wiadomo,
siwe włosy już tutaj widzę.
Siwe włosy akurat cały czas się udaje utrzymać.
Pojawiły się zmarszczki, a proces był odwrotny przecież.
Ale nie żałuję. Nie żałuję dlatego, że tutaj mam wpływ na to, co robię, dlatego, że tutaj wiem, że nie jestem tylko i wyłącznie trybikiem i to akurat w moim teamie, który ma tam 20 osób. Każdy z nas ma takie, taką rolę. To jest normalne, że w tych małych studiach nie masz struktur strasznie wyciągniętych wertykalnie, że one są zwykle bardziej horyzontalne. Każdy ma wpływ na to, jak się gra rozwija. Ostatnio grafik, nasz koncepciarz, zwrócił mi uwagę na to, że jakaś tam mechanika u nas w grze jest trudna w obsłudze. Na skutek jego opinii myśmy całkowicie to przerobili. To jest znowu to, o czym ci mówiłem. Mieliśmy gotową mechanikę, on zwrócił uwagę na to, że to się słabo używa, że on tego w ogóle nie korzysta, bo mu się nie fajnie w to gra. Więc żeśmy to przebudowali, co trwało miesiąc ekstra pracy. Dlatego, że dostaliśmy feedback i okazało się, że on nie był jedyny w ogóle, tak? Ale to był po prostu bardzo sensowny feedback. On po prostu pokazał bardzo doraźny sposób, dlaczego to powinno zostać zmienione. Mówię, miesiąc w plecy, ale z drugiej strony on się przyczynił do ulepszenia gry, a gra generalnie jest dużo lepsza niż była te dwa miesiące temu.
Dobrze, to jeszcze panowie, kończąc troszkę branżę gier, zaraz przejdziemy do was, bo już widzę, to że macie ochotę...
Szukamy inwestora cały czas.
Już macie ochotę opowiedzieć jeszcze dalej swoją historię. Powiedzcie mi jeszcze, co wy sądzicie w branży gier o takich usługach właśnie jak Game Pass, ale też, no nie wiem, Google Stadia, które miało być jakimś wielkim przełomem, a no chodzą plotki, że zostanie ona zamknięta. Tak?
Znaczy Microsoft... UJA? UJA to się nazywa UJA.
Była taka konsola, tak?
Czy czekaj,
co to było?
Było parę takich systemów.
OUJA, jakoś coś w tym stylu. To też miało być Mesjasz.
OUJA, ale OUJA to jest ta plansza do wywoływania duchów, więc...
Nie, to jeszcze... Ouija board to się nazywa. Aha. Nie pamiętam, jak to się
no nazywa. Dlatego to jakby system. Zmiara tego sukcesu.
Game Passy, bo to są dwa zupełnie różne...
No tak, bo Game Pass to jest abonament. Tak.
Stadia też jest gdzieś abonamentem, tylko że raz, że jest abonamentem, a jeszcze do tego wszystkiego musisz kupować gry. Więc to już na starcie było bardzo mocno nie.
Musisz mieć szybki internet.
Dwa, musisz mieć bardzo szybki internet. Trzy, no tam ludzie mówią, że da się grać w chmurze i że to już jest spoko.
Ja grałem też w Cyberpunka.
Ty żeś nawet grał w ten sposób.
I w Assassina Valhalla.
Ja jestem cały czas...
I dawał radę, ale...
Ja jestem hardkorowcem, ja potrzebuję mojego peceta i żeby to było lokalnie. Ja jestem strasznie rozerwany, jeżeli chodzi o Game Passa. Z jednej strony, jako użytkownik, no to najlepsza rzecz na świecie. Płacę 50 zł miesięcznie, dostaję gry, teraz sobie właśnie Powerwasha nie musiałem kupować, bo wpadł na Game Passa. Teraz mam chyba, nie wiem, 3 czy 4 gry z Game Passa zainstalowane, sobie cały czas odpalam i sobie mnie tam pykam. Natomiast jako twórca, wiesz, no jak się nie dostanę na Game Passa, to słabo. I istnieje szansa, że będzie się to coraz bardziej rozwijać, bo te usługi są po prostu sensowne dla użytkowników, no sensowne. Mniej sobie kupować za 50 zł abonament, czy nawet niech będzie dwa abonamenty za 100 zł i wydajesz 100 zł miesięcznie na granie, niż kupujesz jedną grę obecnie za 269 albo 300 i masz jedną grę.
Tak,
a tutaj masz tych gier ile chcesz. Masz, no nie ile chcesz, ale no, masz
nie bardzo, przejdziesz tego, no nie masz tyle życia.
Nie przegrasz, tak? Jak kupisz sobie, nie wygrasz tego.
Nie wygrasz tego.
Nie wygrasz tego wszystkiego.
Nie wypatrzysz tych gier
żeby wszystkie te gry z Game Passa, no może jak ktoś by się uparł, to tak, to zrobi, ale taki zwykły człowiek to nie ma dość czasu w życiu po prostu na to, żeby to wszystko ograć. A tam są przecież świetne tytuły, które od lat bawiły i dalej bawią. I tak, to jeszcze wchodzą nowości.
Zwłaszcza, że w dniu premiery często możesz mieć już tę grę od razu.
No tak.
W tym abonamencie.
Ale często na rok ona jest chyba tak, jak było The Medium
czasem,
z
Bluebera. Tak. Czasem są czasy. Znaczy w ogóle gry wypadają z tych przepustek, tak? To też nie jest tak. To jest
znaczy
tak,
Sony ma chyba stałą ofertę. Sony taką, tak, God of War, no, Days Gone i tak,
tak samo, i tak samo Microsoft z tymi swoimi in-house'owymi projektami, wszystkimi Sea of Thieves, nie wiem, State of Decay i tak dalej. To są takie gry, które są zrobione przez Microsoft Studios, albo przynajmniej przez first party, czyli jak na przykład wiadomo, że Halo zawsze tam będzie, bo to jest ich first party produkt.
No, ale wybierając Game Passa masz po prostu jakby no, całe środowisko właściwie, no. Tak? No bo masz jeszcze tam chmurę, możesz grać na czym chcesz, gdzie chcesz, kiedykolwiek, gdziekolwiek. Oczywiście pod warunkiem, że masz internet, więc to Microsoft bardzo sprytnie rozegrał i sprzedaje to jako taki pakiet.
Inaczej. Tak? Najlepszym dowodem na to, jak wartościowe są Game Passy, jest to, że wszyscy obecnie mają Game Passy. Tak, wszystkie duże podmioty, Ubisoft, Electronic Arts, no tak, Sony teraz dołączyło, Microsoft już miał, wszyscy mają jakąś wersję pasa. Więc to jest dla mnie najlepszy dowód tego, że to zażarło. Natomiast w drugą stronę patrząc, najlepszym dowodem na to, że Stadia jest na razie przynajmniej ślepą ścieżką, jest to, że żaden z tych takich systemów grania zdalnego, tak, no, nawet ten GeForce Now i nawet ten Xbox, jak to się nazywało? Xbox Now? No był taki, jest taki też właśnie zdalne granie Xboxowe. Żadna z tych usług nie jest dominująca, żadna z nich nie wyparła z rynku normalnego gamingu, nic się nie stało, a Stadia się zamyka, tak? Kolejna zresztą rzecz z Google'a.
Która... No tak samo Netflix chyba odcina już tę część gamingową.
99% to nie wie, że tam są gry. Tym... Tak, że...
Więc to też...
Znaczy nie, no mi się wydaje, że oni nie odcinają, oni chcą chyba dalej ich nawet, oni na razie Netflix przejmuje studio, tak? No oni wypuszczają te mobilne, ale nie wiem, czy wygraliście w jakąś...
No nie, ja w ogóle nie kojarzę Netflixa z grami. I
znaczy
nawet...
jedną rzecz, Minecraft.
Wiem, że tam Eleven Beat.
Tak, Moonlightera i Eleven Beat tam ma.
Ale ja nie wiem, po co mi to, tak? Ja wolę, jak już mam zagrać, to wolę Steam Decka, wolę Nintendo Switch, jeżeli mobilnie gram, albo telefon.
No. Ale my też nie jesteśmy...
Nasze telefony pozwalają też no, na
mówisz
znacznie
o wieku?
Wiele.
Nie, o poziomie casualowości. Mhm. Moim zdaniem to jest bardziej dla casuali. Pewnie tego chcieli, żeby właśnie to trafiło do takich ludzi, którzy nie grają, a nie do nas. No bo
wy jesteście specjalistami.
My nie szukamy w takim miejscu jak Netflix. No właśnie, no dowiedzieliśmy się niedawno, że Netflix ma gry w ogóle, tak? No mimo, że siedzimy w branży, bo nas to zupełnie...
Nie interesuje.
Obeszło, nie w sensie nie obeszło, tylko obeszło łukiem, tak?
Mm-hmm. Ale no to na przykład Amazon zupełnie inną ścieżkę wybrał, tak? No bo Amazon idzie jakby jako takie studio, które inwestuje w tworzenie gier i ma coraz więcej swoich tytułów.
No ale wydaje się, że tam to akurat z tym tworzeniem to średnio idzie, za to Amazon ma co innego. Amazon ma Twitcha przede wszystkim, tak? Mm-hmm. I Amazon Prime'a, więc jakby oni są w te gry wczepieni w zupełnie innej strony i tak na nich zarabiają krocie, więc
no tak,
niezależnie od tego, czy zrobią studio, czy nie i czy to studio odniesie sukces, czy nie, na przykład ich jedyny projekt tak naprawdę, czyli ten New World cały. No,
jeszcze Lost Ark chyba jest.
Lost Ark, to ostatnie, tak.
No dobra, to
tak.
Lost Ark jest sukcesem i to widzę, że akurat jest sukces, który się utrzyma, ale New World jest klapą na dłuższą metę, tak? W sensie
no
tak
już
się rozwijało.
Chyba nikogo, tak.
Tam nikogo, serwery zamykane, a gra w opłakanym stanie, bo z kolei tutaj śledzę też takich youtuberów, którzy się zajmują właśnie grami MMO i omawiają, jaka jest sytuacja na rynku.
No właśnie, a jak mamy patrzeć na trendy na rynku gier, to kogo śledzić? Youtuberów, media, producentów. Kogo ty śledzisz?
Youtuberów? Media tak, ale ja jakby wiedzę o nowych grach czerpię przede wszystkim, no, czyli wiadomo, jak są eventy, wszystkie trailery, jakie lecą, zobaczyć to nowego na rynku, jakie są właśnie, w jaką stronę idą.
Tak, wszelkie jakieś gamescomy, konferencje i tak dalej, to na pewno.
Wiesz, jaki jest sposób na sprawdzenie trendów gier? Sprawdzić, co w tym momencie jest najbardziej grane. I tego się nie da przewidzieć, bo nikt w 2017 roku nie przewidziałby, że w marcu wyjdzie PlayerUnknown Battleground, pół roku później Fortnite skopiuje z niego główny tryb rozgrywki i w następne 4 lata później będziemy mieli premierę filmu Dragon Ball w Fortnite, tak jak teraz to kolega wrzucił właśnie zdjęcie, że oglądają razem anime. To jest metaversum dla mnie, nawiasem mówiąc tak przy okazji. Jak ktoś szuka metaversu, niech spojrzy na Fortnite'a, bo to jest w tym momencie najbliższe metaversu takiego, oprócz VR chatów, ale VR chat jest patusiarnią, więc tam lepiej nie wchodzić, bo to jest not safe for work, tak? Tam od razu się trafia na bardzo dziwne rzeczy, natomiast takim przystępnym metaversem, który rzeczywiście funkcjonuje w takiej metaversowej formie, dla mnie w tym momencie jest Fortnite, gdzie masz koncerty Ariany Grande, teraz mówię właśnie wspólne oglądanie serialu, bo wprowadzili postacie z Dragon Balla, przy okazji promocji filmu, jak były Avengery, to były przecież eventy Avengerowe, no widać, że oni kombinują na skalę dużo większą niż tylko sama gra i jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest trend w tym momencie popularny, to po prostu zobacz, w co ludzie grają i licz, że inni będą próbowali to skopiować, do momentu, kiedy nie wyjdzie kolejny nowy tytuł znikąd, zrobiony przez nikogo, tak jak było w przypadku właśnie i PlayerUnknown Battlegrounds, to był gościu z PlayerUnknown, tak? To jest jego nick. Notch, który zrobił Minecrafta, był nerdem siedzącym solo w swojej, bo on jest chyba Finem, o ile pamiętam, w swojej fińskiej...
Kanciapie,
tak?
Basemencie.
Teraz siedzi solo w swojej amerykańskiej kanciapie ze złotymi klamkami.
W swojej willi.
Biedny, bo on jest zupełnie, sfrykował zupełnie niestety.
Tak.
Co pieniądze niestety też tam bardzo mocno pomieszały. Więc to jest bardzo nieprzewidywalny temat. Można sprawdzić, co się w tym momencie klika, ale nie jesteś w stanie przewidzieć, co się będzie klikało za 2 lata, bo po prostu ktoś może wymyślić coś nowego i wszyscy nagle się na to rzucą, tak? I wszyscy zaczniemy robić tak jak po PlayerUnknown Battlegrounds, wszyscy zaczęli robić gry z gatunku Battlegrounds, tak? Czyli takie, że się igrzyska śmierci. Jak wyszło League of Legends, wszyscy zaczęli robić gry typu MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. I tak dalej, i tak dalej. Te przykłady się mogą mnożyć. To się tak będzie działo cały czas.
To przejdźmy teraz jeszcze, już trochę waszą historię poznaliśmy, zaczniemy od Radka. No, zaczynałeś już jako dziennikarz w 8 klasie podstawówki. Obserwujesz ten rynek od wielu lat, zarówno polski, jak i zagraniczny. No ale z racji tego, że rozmawiamy o Polsce, to powiedz mi, czy my w ogóle jako polski rynek gier jesteśmy dostrzegani globalnie, nie tylko CD Projekt?
Wydaje mi się, że tak. że nie możemy mieć kompleksów i absolutnie nie powinniśmy mieć. I to nie tylko chodzi o jakby brandy, ale chodzi też o o ludzi i o ich umiejętności. Potrafimy kształcić, znaczy z tego kraju wychodzą naprawdę mózgi, giganty, które bez problemu znajdują zatrudnienie po jednej i po drugiej stronie oceanu. Podobno mamy też sytuację obecnie z rynkiem wschodnim i z tak zwanym zaciągiem wschodnim, bo też wielu deweloperów ze wschodu traktuje z kolei Polskę jak ten zachód, jak tę ziemię obiecaną, więc to jest taki kierunek migracyjny. Natomiast tak, no tutaj to jakby można bardzo patriotycznie podejść do tematu i cieszyć się, że
coś się nam udało.
Że coś się nam udało i że mam i mieć nadzieję, że nikt tego nie popsuje różnego rodzaju rozporządzeniami, tylko wręcz będzie starał się ten rynek popchnąć i nie przeszkadzać, tak? No bo jednak sami potrafiliśmy stworzyć od początku lat 90. taką potęgę technologiczną. Może, no nie wiem, daleki jestem, bo kiedyś to takie było bardzo chwytliwe odmówienia, że Polska jest, nie wiem, doliną krzemową. Nie, nie o to chodzi, tak? Ale na pewno Polakom nie można odmówić innowacyjności i takiej pomysłowości. Nie bez powodu mówi się, że Polak potrafi. Jesteśmy trochę takimi MacGyverami, które wyrosły jako PC Master
bardzo
Race.
Ciężko pracujemy.
I ciężko pracujemy. Przede wszystkim ciężko pracujemy.
Tadeusz, pytanie do ciebie. Już wiemy, że pracowałeś w Flying Wild Hog. Teraz masz swoje studio, Red Square Games. Powiedz mi, wytłumacz nam, jak wygląda założenie w ogóle studia gamingowego, tak? No bo to było jest twoje pierwsze studio, no tak. Może i ostatnie, ale nie oczywiście...
Mam nadzieję, że ostatnie, w sensie, że
nie w negatywnym sensie, tak. Ale opowiedz, jak wygląda ten proces?
Są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że jesteś solo gościem, który jest bardzo zdolnym programistą i potrafi wszystko zrobić sam i robi sam grę. I tę grę znajduje do niej wydawcę, wydaje tę grę, odnosi sukces, żyje potem sobie z tantiemów, robi kolejną grę. Tutaj chociażby przykładem jest na przykład wspomniany Carrion. Akurat to nie jedna osoba, tylko tam były dwie zasadniczo w teamie, plus jeszcze muzyk. Ale to jest dokładnie taki case, tak? Oni zrobili grę, ja akurat miałem tam kontakt do znajomego wydawcy, popchnąłem tę grę do tego wydawcy, on się zajarał, gra wyszła, odniosła gigantyczny sukces. Druga opcja, akurat jest mój przypadek, to jest taka, że trzeba znaleźć sobie inwestora. W tym przypadku akurat u mnie było tak, że to inwestorzy znaleźli mnie przez mojego kolegę, który już z nimi zaczął współpracować i zaproponowano mi oryginalnie pracę przy brandzie, w ogóle przy marce Cyberpunk. Pisana jest to seria książek napisana przez Michała Gołkowskiego. Znowu, no, sytuacja globalna nam się mocno pozmieniała, więc zobaczymy, jak będzie z tym Cyberpunkiem. Natomiast gra zdecydowanie powstaje i jest to gra właśnie cyberpunkowa w takich realiach, no, bliskich nam, czyli takich socrealistyczno-futurystycznych. Mm-hmm. Podbiło do mnie dwóch panów z takiej firmy, która się nazywa Gravier Investment. On po prostu inwestorzy, jest to venture capital, który szuka okazji. I tego, co wiem, to właśnie dokładnie w ten sposób działa, że bardzo na fali sukcesów polskich firm bardzo wielu inwestorów zainteresowało się gamingiem. Oni mi zaproponowali pracę, ja sobie policzyłem w głowie, co mogę jeszcze w życiu zrobić i założyliśmy team po prostu. Znalazłem wielkim problemem, bo to jest znalezienie dobrych ludzi jest w Polsce bardzo, bardzo trudne, bo jest straszne ssanie na rynku. Znaczy, specjaliści są rozchwytywani na skutek ostatnich wydarzeń geopolitycznych i medycznych, czyli pandemii. Bardzo się mocno pozmieniały warunki pracy, znaczy już nie jesteśmy uwiązani do miejsca, teraz praktycznie można pracować wszędzie, więc bardzo często zdarza się, że ci ludzie, którzy pracują w kilku miejscach naraz. Więc zaczęło się od tego, że przyszli inwestorzy, po czym żeśmy zaczęli szukać ludzi. Oczywiście też na początku był też pomysł na grę, no bo to jest jakby kluczowe, że trzeba mieć ten pomysł, wizję tego, co się chce zrobić. Złożyliśmy team, potem żeśmy ten team budowali jeszcze konsekwentnie w trakcie następnego roku i teraz jesteśmy już pre-alpha, czyli niedługo będziemy w stanie, no mam nadzieję, że już niedługo pokażemy w ogóle gameplay i jakby zrobimy reveal całego tytułu. Przy czym największą kwestią w ogóle dla wszystkich tych firm, to wiem, bo patrzę dookoła po wszystkich moich kolegach, to jest znalezienie wydawcy i to jest największy problem. Problem jest po pierwsze dlatego, że wydawców jest stosunkowo w sumie niewiele, znaczy jest wiele tych firm, ale takich, którzy są w stanie ci zagwarantować sukces, jest stosunkowo niewiele. Drugie dlatego, że jest gigantyczna konkurencja, znaczy tych firm w Polsce w tym momencie mamy chyba grubo ponad 500 według ostatnich badań. Nie wiem, czy nawet teraz już to nie skoczyło do 800, bo to badania, to pamiętam sprzed przynajmniej roku to było 500, także tak jak mówię, ta konkurencja jest po prostu zabójcza. To jest troszeczkę połączenie szczęścia, no ja akurat jestem też specyficznym przypadkiem, bo przez to, że ja tyle w tej branży pracuję, to jakby łatwiej było mi zaufać, znaczy zaufać mojej osobie, że wiem, co chcę zrobić, jaką mam wizję, niż przy zupełnie nieznanym studyjku, które się wzięło znikąd. Więc jeżeli miałbym dać radę komuś, w jaki sposób to zrobić, dobry prototyp, to jest właściwie podstawa, tak? Dobry prototyp, najlepiej już z grafiką, bo to jest też kolejna rzecz. Inwestorzy nie rozumieją gier na tak zwanych grey boxach.
Na boxach.
Gra jak się robi, to na początku się układa, na przykład mapę układa się z takich szarych pudełek, które nie mają żadnej grafiki, po prostu szare pudełko z cieniowaniem, tak? A postać gracza czasem może być kapsułką po prostu, takim tik-takiem, który zasuwa i z którego wyskakują kuleczki, że to on strzela. W ten sposób się robi prototyp, oczywiście tu przesadzam i upraszczam bardzo, ale troszkę tak to wygląda na początku i to też wiem z doświadczenia, że dopóki nie zobaczą czegoś namacalnego, fizycznego, co sprzedaje wizję, to ciężko jest ich przekonać do tego, że to jest warte zainteresowania. Dlatego moja rada do wszystkich młodych twórców to jest zróbcie fajny prototyp. To kolejna rzecz, zróbcie dobrego gifa animowanego ze swojej gry. To jest moim zdaniem, ja będę cały czas wymywał, że to jest jeden z najfajniejszych sposobów na wypromowanie się i wyskoczenie z tak zwanym visibility, to jest zrobienie 5-sekundowego dobrego gifa, nawet nie trailera, tylko 5 sekund gameplayu, w którym się dzieje coś fajnego. W ten sposób zażarł Ruiner, czyli cyberpunkowa strzelanina.
Raycon Games.
Moi znajomi zresztą serdecznie to zrobili. Oni też zrobili po prostu to temu, to był 2015 czy 2014 rok.
Ale to jest racja, bo to jest gif mi sprzedał tę grę. Jak ja zacząłem tego gifa, to ja chciałem grać w tę grę i zacząłem ją śledzić i to był chyba taki przykład właśnie takiego wirala, gifowego wirala.
Gifowego wirala. Który... I to jest najlepsza rzecz. Tak samo przecież My Friend Pedro.
Tak.
Jeden typek strzelający, zabijający kogoś rykoszetem od patelni. I wystarczyło. Carrion, Bloody Diarrhea, jak to my się śmiejemy z Sebastianem. Czyli
mięsna macka.
Kupa mięsa, łażąca, pikselowa, łażąca po małym wycinku mapy. Gościu miotaczem ognia i ta kupa mięsa zjadająca jednego typka. I tyle wystarczyło, żeby ta gra wybuchła po prostu. To jest mój jakby, jeżeli wracając na twoje pytanie, w jaki sposób zacząć? Zrobić prototyp, zrobić fajnego gifa i próbować się przebić po prostu z tym.
Tylko pytanie, czy tym przekona się inwestorów, którzy, wiesz, zaglądają do raportów finansowych
jak
spółki?
Jak masz 5000 polubień pod twoim gifem.
Liczby przekonają ich.
I tak? Ludzi, którzy krzyczą, o mój Boże, dawajcie mi to zaraz.
I wrzucają gifa z pieniędzmi sypiącymi po prostu się z nieba. To tak, to chyba to przekona inwestorów, przynajmniej część.
No dobrze, słuchajcie, teraz na koniec. Mam nadzieję, że spodziewaliście się tego pytania, nawiązując do waszego programu. Jakie, każdego z osobna proszę, ale jak macie coś wspólnego, to też możecie powiedzieć. Jakie było wasze największe faux pas w karierze? Nie wiem, kto zacznie?
To jest w ogóle bardzo, bardzo... Znaczy, ja znam odpowiedź
Tadeusza. Mogę powiedzieć.
Bo nie wiem, ja jakoś zawsze jestem taki krystaliczny, jestem prymusem.
O tak, więc, i nigdy nie popełniasz błędów.
Radziu?
Tadeusz może to potwierdzić. Ja jestem zawsze przygotowany, ja piszę scenariusze.
Żygawicz, ale przygotowany do
tabelki. No tak, tak, no. Ja jestem zawsze taki bardzo mocno, wiesz, policzony i jestem zawsze na czas, spóźniam się.
To jest to opozycja track, bo ja z kolei jestem zawsze 15 minut spóźniony na nagranie. To już
dzisiaj przyszedłeś punktualnie. Radek cię pewnie przypilnował.
To dzisiaj, ja przypomniałem, że dzisiaj mamy nagranie.
Czasu, kiedy mam koło, to się mniej spóźniam.
Więc myślę, że moim faux pas największym jest taki po prostu cholerny perfekcjonizm, ale taki po prostu taki najgorszy, że ja się sam po prostu z tym męczę, że u mnie musi być to wszystko takie pod linijkę, nie? I że uważam, że świat wcale nie powinien być stworzony
ale
pod
nawet
linijkę.
Ale nawet
jak jednak...
w podstawówce, nic nie
no,
zdarzyło się.
Czerwone paski, świadectwa i tak dalej,
tak,
więc...
Tak. Ja mu to wytykam za każdym razem, kiedy rozmawiamy, że jest obrzydliwym prymusem.
Jest obrzydliwie po prostu perfekcyjny i to jest moje największe popa.
Ja mam taką, że ona jest, to jest jedna z największych top, jakie w ogóle w życiu zrobiłem i ona jest tak strasznie zawstydzająca i tak bardzo krzywdząca, że nie mogę jej opowiedzieć. Naprawdę.
Nie, no ale no zaraz, tutaj Radek nas zanudził swoim perfekcjonizmem.
Powiedziałem bardzo...
Powiedz przyjście do tego programu.
Strasznie głupiego, bardzo chorej osobie.
To my to słyszymy często.
Nie mogę powiedzieć, no bo okay, to naprawdę...
Znaczy to by dotyczyło bardzo takiej historii.
Tak. To no dobrze, a historia na końcu się kończy tragicznie, więc nie mogę po prostu.
A w waszym programie? Mieliście jakąś na wizji?
Mieliśmy... Ja raz prawie usnąłem na programie. W trakcie programu, przepraszam. Gość nie był tak nudny, że po prostu usypiałem i musiałem bardzo walczyć, żeby nie usnąć. Parę razy urwał mi się wątek w trakcie zdania, co mi się w ogóle często zdarza. Dzisiaj prawie mi się udało tutaj, wywalczyłem, już byłem tak, a dobra.
A nie, to czekaj, to na przykład ten zalanie komputera na
wizji. O, radio zalał komputer oczywiście.
Zdarzyło mi się, że mieliśmy bardzo zacnego gościa, prezesa, prawda, tutaj siedzimy, rozpoczynamy program, a ja...
Prezesa Platyża.
Tak, zacząłem po prostu gestykulować, chciałem zadać takie idealne, perfekcyjne pytanie.
Proszę tam uważaj, bo tutaj laptop stoi, dobrze?
Powiedz jeszcze co, żeś powiedział na 5 sekund przed tym.
Nie, to nie ja. Majczan, wydawca, reżyser, realizator, no człowiek orkiestra.
Skalował mnie, że ja zaraz wyleję wodę.
Odstaw tę wodę Tadeuszowi, bo na pewno Tadeusz ją rozleje, po czym 5 minut, później sekund radził, później, tak. Ja rozlałem tę wodę, oczywiście zalewając całe studio i słyszeliśmy ten, to potem były przebitki z tego. No, gość, czyli Karol, potem napisał, czy komputer działa, komputer przetrwał, także
mam wtopę, która nikomu nie sprawi przykrości, bo raczej ta osoba w życiu nie usłyszy tego programu. To klasyczna akcja. Zapytałem kiedyś mojej koleżanki, która nie była w ciąży, czy jest w ciąży.
Czyli była po prostu...
No, sama sobie dopisz, dlaczego mogę zadać takie pytanie. Było to strasznie, strasznie niezręczne.
Tak, tak. No, ale w sumie to my zazwyczaj zadajemy to pytanie o największą fopę,
no
więc...
No i nie byliście przygotowani,
wybiłaś nas
na co?
Z tej strefy
ja jestem
komfortu.
Przygotowany, tylko nie mogę opowiedzieć tej mojej największej.
A ja nie mam po prostu w
to. No, on nie ma, bo jest idealny. A to jest prawda, on naprawdę taki jest. On ma zawsze napisany scenariusz do tego programu, każdego, pamięta o wszystkich godzinach.
No pisze, to dobrze, że masz mają taką osobę nazwisko. Obok.
No tak, no dlatego to jest właśnie jakby też tajemnica chyba sukcesu, że udaje nam się już 7 sezonów współpracować, no bo teraz zaczynamy 7 sezon, cały czas oczywiście szukamy inwestorów.
Ale ja przypominam, że tutaj jest miejsce, tak, nie widzicie, ale tutaj jest, ja mam wysokie czoło.
Na twoją reklamę.
Wspaniałe, ale Radek też ma wysokie czoło.
Tak, tak.
Wyższe, nawet będzie, że wyższe niż ty chyba. Nie
ja
mogę,
bo on łysieje. Nie.
Ale ja mogę po prostu więcej zmieścić.
A to była w ogóle, to była bez przesady miłość od pierwszego wejrzenia, bo jak żeśmy pierwszy program nagrali, to było takie instapstryk po prostu. Tak było widać, że tam zaskoczyło po prostu, że jest totalna chemia między nami, że się uzupełniamy.
Ale się strasznie stresowałem na pierwszym nagraniu, pamiętam.
A w ogóle nie było po tobie widać.
No właśnie, ponieważ...
Jesteś profesjonalistą.
Oczywiście.
On był przygotowany nie. do tego stresu.
Ja ten, mam częściej poprawiany make-up. To z takich ciekawostek.
A
zawsze.
Bo się poci, tak.
I Tadeusz zawsze mi wytyka, że to przez to, że nie jestem profesjonalny.
To dobrze, że mamy klimatyzację włączoną.
Tak, jest bardzo przyjemnie, ale w naszym studiu też jest przyjemnie, dlatego będziemy...
Szukać inwestorów.
Dlatego będziemy was zabawiać do końca roku nowymi odcinkami, bo mamy w perspektywie
odcinek?
17 nowych odcinków. Także 29 sierpnia zaczniemy. Jutro mamy nagranie. To w zależności od tego, kiedy oczywiście, to będziemy już pewnie po nagraniu tych pierwszych odcinków, ale właściwie w tym tygodniu, kiedy my rozmawiamy, nagrywamy też pierwsze odcinki z tego nowego sezonu.
Ja bym chciał jeszcze o fopie jedną rzecz na koniec powiedzieć, bo fopa w moim życiu dziennikarskim, które jest dosyć długie, bo jednak... Od lat 90. cały czas to giereczkowe dziennikarstwo było w jakiś sposób tam blisko mnie, z małą bardzo przerwą. Dla mnie FOPA jest w 100% moim największym opus magnum i jest to program, z którego jestem niesamowicie dumny i zadowolony, bo to są fajne rozmowy z fajnymi ludźmi. One są nie do końca o grach, bo my tam nie rozmawiamy tylko o grach, rozmawiamy przede wszystkim właśnie, rozmawiamy o ludziach, nawet jak mają do opowiedzenia o jakimś projekcie, z którym są związani, to jednak zawsze zaczynamy od tego, żeby pogadać z tymi ludźmi i mam takie poczucie, taką troszeczkę misję, żeby nasi devowie, których mamy, czy można mówić zajebisty u was na antenie?
Można, jeszcze później zapytamy redaktora naczelnego.
Wypikacie najwyżej, mamy naprawdę zajebistych deweloperów.
Świetnych
ludzi. Którzy siedzą w tej branży od lat, są jej legendami, którzy zasługują na tak zwany spotlight. Zasługują na to, żeby trafić w końcu w światło reflektorów, żeby ludzie o nich usłyszeli.
Tak, a jednocześnie są super zawstydzeni tym, że są zajebiści.
Tak.
To jest zawsze jak rozmawiamy z nimi.
To są zawsze tak strasznie zaskoczeni, że w ogóle my chcemy z nimi rozmawiać o nich. I wydaje mi się, że też miarą sukcesu naszego programu jest to, kto nas ogląda, a ogląda nas polska branża. Mi to sprawia straszną satysfakcję, że moi koledzy deweloperzy chcą słuchać rozmów naszych z naszymi kolegami, czasem z nimi samymi.
Tak, a dla nas chyba takim najlepszym też takim komplementem jest wtedy, kiedy mamy bardzo zdenerwowanego gościa, który mówi, Boże, o czym ja będę mówić przez te 44 minuty, a jak już jest koniec programu, już my dziękujemy, to ta osoba wstaje i mówi, to już?
Jak to?
Nie powiedziałem? Nic nie powiedziałem. Albo nie powiedziałem, tak? Że w ogóle jak? Już ten czas poleciał. A jeszcze jest jeden fajny moment, kiedy propsują rodzice, bo oni są poza grami. W ogóle oni nie grają, nie wiedzą, o co chodzi i tak dalej. Więc jeżeli my jesteśmy w stanie...
Nic nie rozumiem z tego programu, ale...
Mówić po ludzku do niegraczy o grach i wchodzić naprawdę bardzo głęboko w niektóre historie, to chyba jest najlepszy komplement, który można usłyszeć.
Znaczy, to jeszcze wam powiem na koniec, jak przygotowywałam się do tego odcinka, też gdzieś znalazłam określenie, że wy też jesteście weteranami bądź legendami polskiej branży.
O.
Ale no bardziej oczywiście od tej strony dziennikarskiej, ale tak znalazłam też takie określenie.
No my spełniamy tylko swoje marzenia.
Śmieją się takim...
Ja jestem dinozaurem. Przy tym.
Ja też jestem dinozaurem w sumie.
No ale to można... jeszcze nie.
Ale no w mediach tak.
A w mediach absolutnie jestem tak, ale w giereczkach jeszcze jesteś takim osyskiem młodziutkim, takim chłopczykiem.
Tak, ale mimo wszystko...
Który bardzo sobie dobrze radzi.
Mimo wszystko cieszę się, że mogę robić taki program, no bo poszedłem po to, żeby do telewizji, żeby raz nauczyć się tej telewizji, a dwa, żeby po prostu mówić o grach, w które gram od małego oseska de facto i zanim zacząłem chodzić do redakcji, to jeszcze tworzyłem takiego zina. Mama załatwiła mi taką maszynę do pisania ze swojego biura i ja właśnie wtedy wycinałem screenshoty z Gamblera i Top Sekretów, klejałem je na kartkę A4 i dopisywałem swoje teksty. Więc taki był początek, takie zarzewie w ogóle zainteresowania.
Mamy taki nasz running joke z Radziem, że jak żeśmy zaczynali robić program, to Radek dostałeś chyba w ogóle, ktoś tak napisał w jakimś komentarzu, że
tak.
Skąd ten gościu się wziął, co on może wiedzieć o grach? Tak? No bo nie był z branży. No już teraz 5 lat później, boskie, 5 lat później już nikt nie zadaje tego.
Wręcz ten człowiek, który co on może wiedzieć o grach, miał przyjemność współprowadzić Digital Dragons, co też jest takim zawodowym osiągnięciem, bardzo konkretnym zawodowym osiągnięciem.
Dobre, pozdrawiamy cię, Mati.
Także no mówię, no super, tak? No nie ma co narzekać, fajnie, że możemy to robić i byśmy to mogli dalej
robić.
Kontynuować, tak? Czy po prostu kontynuować.
Kontynuować dalej.
Kontynuować dalej tę przygodę.
To panowie, tego wam życzę. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za rozmowę i słuchajcie, udało nam się nawet zahaczyć jakiś wątek inwestycyjny, coś tam o spółkach giełdowych udało nam się porozmawiać. Wam życzę sukcesów i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Bardzo.